Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Polacy uroczyście obchodzą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II.
Amnesty International alarmuje w sprawie szerzącej się na świecie chrystianofobii.
Kościół przypomina o wartości ludzkiej pracy.
1 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Jan Paweł II jest błogosławiony ze względu na swą wiarę. Na niej od początku budował swoje życie, a później przeniknął nią swe papieskie posługiwanie. Mówił dziś kardynał Zenon Grocholewski w czasie polskiej mszy w Bazylice Świętego Piotra z okazji pierwszej rocznicy beatyfikacji papieża Polaka. Jest ona jedną z wielu inicjatyw, które w Rzymie przypominają wydarzenie sprzed roku. Wczoraj wieczorem młodzi z duszpasterstw akademickich uczestniczyli w czuwaniu modlitewnym na Tor Vergata, a zatem w miejscu Światowych Dni Młodzieży w roku 2000.
Dziś natomiast wcześnie rano dziękczynną mszę w Bazylice Watykańskiej sprawował arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Wieczorem zaś do polskiego kościoła świętego Stanisława zaproszono kardynała Angelo Sodano, który był sekretarzem stanu Jana Pawła II.
Centralnym wydarzeniem polskich obchodów pierwszej rocznicy beatyfikacji w Rzymie była jednak Eucharystia sprawowana przy ołtarzu katedry świętego Piotra w Bazylice Watykańskiej przez kardynała Grocholewskiego. Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, a zarazem wieloletni współpracownik Jana Pawła II, zwrócił uwagę na jego wiarę, która od pierwszych chwil nadała jego pontyfikatowi wyjątkowy charakter.
Błogosławiony jesteś, ponieważ uwierzyłeś. Wiara była podstawowym źródłem zawierzenia tego wielkiego papieża Bogu, jego zachwytu wobec tajemnic Bożych oraz woli i dynamizmu, by tymi tajemnicami uzdrawiać i ubogacać współczesny świat. Kardynał Wojtyła, który żył wiarą, wybrany papieżem, zdał sobie sprawę z tego, żeby pełnić misję Piotra, musi tym bardziej przepoić swoje posługiwanie wiarą. Żywiołowe wołanie tego wielkiego papieża do współczesnego świata: otwórzcie drzwi Chrystusowi, i zarazem wszelkie jego działania wypływały i były owocem tej żarliwej, głębokiej wiary, która przepajała jego myśli i serca.
Kardynał Grocholewski podkreślił, że przykład Jana Pawła II jest dla nas wezwaniem, abyśmy i my dbali o własne życie duchowe. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją wiarę. Wiara bowiem może w nas się umacniać, wzrastać, ale też może słabnąć, możemy ją nawet stracić przez nasze niedbalstwo, powiedział watykański hierarcha.
Panie, przymnóż nam wiary, byśmy przynosili owoce, jak to czynił błogosławiony Jan Paweł II. Spraw także, byśmy nie zapomnieli, że kształtowanie wiary też i od nas zależy. A Ty, błogosławiony Janie Pawle II, którego w 1978 roku Bóg powołał po to, byś ze stolicy Piotrowej umacniał braci we wierze, czyń to nadal, teraz już z domu Ojca.
Gdyby Irlandia w 1979 roku wsłuchała się w słowa Jana Pawła II, zdołałaby uniknąć wielu niepotrzebnych cierpień i kryzysów, pisze irlandzki prymas z okazji dzisiejszej rocznicy beatyfikacji. Kardynał Sean Brady przypomina jedyną podróż papieża Polaka do tego kraju. Jego przesłanie uznaje za profetyczne i dalekowzroczne, zwłaszcza w odniesieniu do przesadnej zachłanności i aktów przemocy. Przyznaje jednak, że Irlandczycy nie przejęli się dostatecznie papieskimi słowami. Szczególne pozdrowienie kardynał Brady kieruje do rodaków papieża, dziękując im za świadectwo żywej wiary, którym wnoszą ważny wkład w życie tamtejszego kościoła. Przypomnijmy, że według ostatniego spisu ludności Polacy są największą mniejszością narodową w Irlandii i jest ich tam ponad 115 tysięcy.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Choć nie chcemy nadużywać słowa chrystianofobia, trzeba przyznać, że dyskryminacja chrześcijan w świecie stale narasta. Potwierdzają to zgodnie różne instytucje. Czytamy w opublikowanym dziś raporcie Amnesty International. Organizacja ta szczegółowo opisuje prześladowania chrześcijan w różnych regionach. Za głównego winnego uznaje islam. Wyznawcy Chrystusa są zagrożeni praktycznie we wszystkich regionach, gdzie żyje pokaźna liczba Mahometan. Nawet w krajach, gdzie do niedawna istniała tradycja pokojowego współistnienia muzułmanów i chrześcijan, górę biorą agresywne nurty islamu. Członkowie tych frakcji są kształceni w Arabii Saudyjskiej, Iranie i Egipcie.
Raport Amnesty International wspomina też o Indiach, gdzie zagrożeniem dla chrześcijan jest wojujący hinduizm, czego przykładem są pogromy w stanie Orissa, profanacje cmentarzy czy narzucanie hinduistycznych obrzędów w szkołach.
Osobny rozdział w dokumencie o chrystianofobii poświęcono przymusowej ateizacji w krajach komunistycznych, takich jak Chiny, Korea Północna, Wietnam czy Kuba. W państwie środka wzmożone prześladowania chrześcijan wynikają z atrakcyjności Ewangelii dla nowych pokoleń Chińczyków, zwłaszcza w środowiskach uniwersyteckich. Chrześcijaństwo jest tam postrzegane jako konkurencja dla oficjalnej ideologii. Amnesty wspomina też o dążeniu do podporządkowania wszystkich kościołów państwu. Najbardziej wzbraniają się przed tym katolicy. 4 biskupów i 40 kapłanów odsiaduje za to kary więzienia.
Mówiąc z kolei o Wietnamie, raport zauważa, że katolicy są tam jedyną grupą społeczną, która ma odwagę publicznie upomnieć się o swe prawa. Budzi to oczywiste niezadowolenie reżimu i prowadzi do zaostrzenia państwowych restrykcji. Raport Amnesty International nie wspomina natomiast o przejawach chrystianofobii w świecie zachodnim.
O solidarność i pomoc najbardziej potrzebującym zaapelowali biskupi Hiszpanii w związku z trwającym tam kryzysem ekonomicznym. Jego dramatyczne skutki widać szczególnie na rynku pracy, gdzie odnotowuje się ponad 5,5 miliona bezrobotnych.
Poważna sytuacja społeczna i ekonomiczna, jaka panuje w Hiszpanii, powinna skłonić wszystkich do dogłębnej analizy przyczyn kryzysu. Jego korzenie mają charakter antropologiczny i moralny, dlatego też powinniśmy się nawrócić, aby zmienić to, co jest konieczne, stwierdza biskup Jimenez. Jednocześnie zachęca do większej solidarności wobec rodzin i osób, które najbardziej cierpią konsekwencje kryzysu. Jako konkretny gest solidarności biskup Jimenez zaproponował wzięcie udziału w kampanii pomocy bezrobotnym, która rozpoczęła się w diecezji Santander już 2 lata temu. Caritas oraz inne kościelne instytucje charytatywne są jedynym skutecznym źródłem pomocy dla wielu osób. Dane wskazują na to, że Caritas nie tylko organizuje jadłodajnie i kursy formacyjne, ale także pomogła znaleźć pracę tysiącom ludzi, którzy wolą przyjść do niej niż do państwowych biur pracy. Kontrastuje to mocno z antykościelnymi postulatami lewicy i związków zawodowych, by ograniczyć działalność kościoła. Budzi zdziwienie postawa szczególnie tych ostatnich, które siedziały cicho za rządów premiera Zapatero, nawet wówczas, kiedy kryzys już dał znać o sobie. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Niemieccy biskupi opowiedzieli się za kontynuacją presji politycznej na władze Ukrainy. Zdaniem niektórych hierarchów, tuż przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej, należy wyraźnie domagać się od tamtejszego rządu respektowania praw człowieka. Niemieccy biskupi przestrzegają jednak przed bojkotem lub nawet przełożeniem turnieju. Głównie niemieccy politycy zaczęli nawoływać do bojkotu ukraińskiej części Euro 2012 i domagać się uwolnienia więzionej byłej premier Julii Tymoszenko.
Nigdy nie jest za późno, gdy chodzi o prawa człowieka, powiedział arcybiskup Ludwik Szyk. Wyraził zrozumienie dla polityków, którzy zechcą zbojkotować turniej piłki nożnej. Arcybiskup Szyk stwierdził, że również kibice mogliby podczas meczów wznosić plakaty z napisami „Koniec z łamaniem praw człowieka na Ukrainie”. Również były przewodniczący Komisji do Spraw Młodzieży, biskup Franz Józef Budo, uważa, że aktualna debata na temat przestrzegania praw człowieka na Ukrainie jest potrzebna. Na antenie diecezjalnego radia w Kolonii stwierdził, że dobry początek dał prezydent Niemiec, który ostatnio odwołał swoją wizytę w tym państwie. Niemieccy biskupi przestrzegają jednak przed odebraniem Ukrainie organizacji mistrzostw. Arcybiskup Szyk przypomniał, że gdy wybierano tegorocznych organizatorów, Ukraina była po przemianach pomarańczowej rewolucji i decyzja współorganizacji turnieju mogła być pozytywnym sygnałem dalszych przemian. Przeniesienie turnieju byłoby dziś porażką. Przeciwko takiemu scenariuszowi opowiedział się też krajowy duszpasterz sportowców. Ksiądz Hans-Gerd Schütz stwierdził, że obecna sytuacja to wielki dylemat. Sport jako taki nie może rozwiązać problemów politycznych. Wiele krajów musiałoby zostać wyłączonych z rozgrywek, jeśli przy organizowaniu imprez sportowych stosowano by kryteria polityczne. Tymczasem, powiedział ksiądz Schütz, sport chce łączyć ludzi ponad tymi podziałami. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Na terenie centrum Jana Pawła II nie lękajcie się w Krakowie Łagiewnikach. Pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza odbyły się obchody pierwszej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II. W wygłoszonej homilii metropolita krakowski podkreślił, że wielkość papieża Polaka polega na tym, że będąc człowiekiem głębokiej wiary i modlitwy, oddał się do dyspozycji Kościołowi.
A jego życie przyjęło kształt służby człowiekowi i światu. Głębokie doświadczenie Boga i spraw Bożych złączyło się w jego osobie z tytaniczną działalnością. Kierował Kościołem, ubogacał jego życie i refleksje swoim rozległym nauczaniem, zajmował się wielkimi problemami współczesnego świata.
Krakowskie uroczystości pierwszej rocznicy beatyfikacji błogosławionego Jana Pawła II połączone były z diecezjalną pielgrzymką ludzi pracy. W diecezji legnickiej rozpoczęła się peregrynacja obrazu świętego Józefa. Wizerunek patrona rodzin i całego kościoła odwiedzi wszystkie świątynie, kaplice, zawita także do klasztorów i domów zakonnych w całej diecezji, mówi biskup legnicki Stefan Cichy.
Patron rodzin, patron całego kościoła, człowiek wielkiego zawierzenia. Dlatego też postanowiliśmy przeprowadzić taką wizytację od dnia 1 maja, która trwać będzie 3 lata, bo skończy w roku 2015. I by hasłem tej peregrynacji były słowa ze świętym Józefem o wiarę potwierdzoną życiem. Żeby właśnie rodziny, osoby samotne, wspólnoty parafialne ze świętym Józefem potwierdzały swoją wiarę życiem.
Peregrynacja obrazu świętego Józefa jest jednym z owoców zakończonego przed miesiącem pierwszego synodu diecezji legnickiej. Ma pomóc wiernym w realizacji uchwał synodalnych.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaudę Mater rozpoczyna się dziś w Częstochowie. To jedna z największych imprez muzycznych i jedyna w Polsce o tak szerokiej formule. Zalicza się ona również do europejskiej czołówki festiwali muzyki sakralnej. Gaudę Mater zainauguruje wieczorny koncert w Bazylice Jasnogórskiej.
Na program festiwalu złoży się prawie 20 imprez, koncertów, wystaw, spektakli i wykładów. Weźmie w nich udział ponad 1000 wykonawców z 11 krajów świata. Prezentowana będzie muzyka synagogalna, cerkiewna, odbędą się koncerty muzyki dawnej i prawykonań sakralnych. Tegoroczną gwiazdą będzie zespół Gregorian, który łączy średniowieczny chorał gregoriański ze współczesną muzyką popową i rockową. Główną misją festiwalu jest wielokulturowość, ale nade wszystko promocja polskiej muzyki sakralnej, przypomina Małgorzata Nowak, dyrektor Gaudę Mater.
Jesteśmy jednym z nielicznych festiwali w Polsce, który promuje z taką determinacją muzykę polską sakralną. Jest sporo propozycji, sporo wydarzeń, gdzie polska muzyka jest wykonywana, natomiast muzyka sakralna nie. Stworzyliśmy taką płaszczyznę dla kompozytorów, aby prezentowano ich nowo powstałe dzieła.
Tegoroczny Gaudę Mater to festiwal wyznaczony przez ciekawe instrumenty. Zabrzmią harmonijka szklana i werofon, a także fletnia pana. Tygodniową imprezę rozpocznie dzisiejszy koncert na Jasnej Górze z okazji 80. rocznicy urodzin Wojciecha Kilara i 20-lecia Polskiej Federacji Pueri Cantores. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.